Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku The Self-Loved Podcast. Tu Suzana Michałek i przechodzę do Was z pierwszym gościem czwartego sezonu, czyli zapowiedzianym i obiecanym wcześniej neurologiem, z którym wyjaśnimy, czym jest stres, jak wpływa na zdrowie, kiedy należy się zacząć martwić i jak każdy z nas może chociaż troszeczkę sam pomóc swojemu organizmowi się zregenerować. Zarówno ten, jak i poprzedni odcinek stanowią serię powstałą w partnerstwie z marką Health Labs Care, która produkuje suplementy diety stworzone z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Odpowiednia suplementacja jest nieoceniona w utrzymaniu optymalnego zdrowia, we wsparciu diety i tym samym w dążeniu do dobrego samopoczucia, wokół którego tak naprawdę skupiają się te dwa odcinki. Aktualnie mamy też czas największych promocji w roku związanych z Black Week, Black Friday i Cyber Monday, więc jeżeli szukacie dobrych jakościowo suplementów albo musicie uzupełnić zapasy, czy kupić komuś taki, wiecie, self-care'owy prezent na święta, to zapraszam do zaoszczędzenia z naszym kodem zniżkowym SU10, z którym w sklepie internetowym Health Labs Care możecie skorzystać z rabatu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku The Self-Loved Podcast. Mówi Suzana i jestem dzisiaj z gościem. Tak jak obiecałam, zaprosiłam swojego personalnego neurologa przed mikrofon, żebyśmy sobie troszeczkę porozmawiali o, może nawet nie o tyle mojej historii zdrowotnej, bo już o tym w zeszłym odcinku mieliście okazję posłuchać, ale właśnie, żeby porozmawiać o tym, jak stres, jak ta nasza nadambicja wpływa na nasze zdrowie. I mam tutaj super eksperta, bo siedzi ze mną pani doktor Kasia Puzon-Szczotka. Dzień dobry, pani
Dzień
Kasiu.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Bardzo się cieszę, że się udało, bo mam wrażenie, że ostatnio gdzieś tam się trochę rozmijałyśmy w tych terminach i już bardzo długo tutaj panią Kasię namawiałam, żebyśmy się spotkały. Bo tak jak Wam wspominałam, ja w tej mojej drodze do diagnozy w tym roku przeszłam tak naprawdę przez kilku lekarzy. Myślę, że pani chyba z samych neurologów jest trzecia. I cieszę się, że tak się stało, bo właśnie miałam takie uczucie zaopiekowania. Widziałam, że jest Pani w stanie mi dużo rzeczy wytłumaczyć i też cierpliwie Pani wysłuchiwała tych moich pytań i sobie pomyślałam, a to jest idealny gość do podcastu. I tutaj Pani Kasia się na mnie patrzy i się śmieje, bo chyba jeszcze sama nie dowierza, ale już sobie troszeczkę rozmawiałyśmy przed odcinkiem i jestem przekonana, że mamy dla Was dzisiaj wartościowe treści. Także jak wrażenie pierwsze z mikrofonem?
Muszę się przyswoić, ale myślę, że będzie dobrze.
Okej. No to może zacznijmy od tego, że przedstawimy Panią. No tak jak wspomniałam, jest Pani neurologiem, rzeczywistym doktorem, bo ten doktorat też gdzieś tam po drodze się znalazł i przyjmuje Pani obecnie w Trójmieście, w Gdyni, prawda?
Tak, można powiedzieć, że od ponad 2 lat przyjmuję w gabinecie prywatnym, czyli prywatnym, tylko i wyłącznie w trybie ambulatoryjnym, co znaczy, że nie jestem już neurologiem, który pracuje w szpitalnianych takich trybach, co można powiedzieć, że kiedyś dla mnie było niewyobrażalne, ponieważ kiedy skończyłam studia, a wiadomo, że studia medyczne trwają, to jest 6 lat, później jest okres tego naszego szkolenia rocznego i dopiero wybieramy specjalizację, która też co najmniej 5-6 lat nam zabiera, no to nie wyobrażałam sobie inaczej niż praca tylko i wyłącznie w szpitalu, która daje rzeczywiście satysfakcję, może szybsze efekty terapeutyczne i to było coś, co czułam i lubiłam. Jednakże przyszedł taki moment, wydaje mi się, że trochę takiego spojrzenia na moją codzienność osobistą, może są dzieci, ten taki obowiązek, czy też taką potrzebę spełnienia czasu z dziećmi w domu spowodowało, że jednak zdecydowałam się, że spróbuję właśnie, jak wygląda neurologia w poradni. I ku mojemu zaskoczeniu naprawdę raz, że jestem bardzo zadowolona z tej decyzji, a dwa, uważam, że rzeczywiście się spełnią, co jest chyba najważniejsze, bo ja oczywiście pewnie jak każdy człowiek przychodzę do pracy raz w lepszym, raz w gorszym nastroju, ale finalnie naprawdę lubię to, co robię i daje mi to dużą satysfakcję. I wydaje mi się, że większość pacjentów może mi przyznać rację, że rzeczywiście w moim gabinecie, w moim towarzystwie czują się swobodnie, bo to jest też ten element, na którym mi najbardziej zależy, żeby stworzyć też z pacjentem pewną taką więź, bo jeżeli czujemy się dobrze, to jesteśmy w stanie też trochę więcej o sobie powiedzieć, a ten wywiad neurologiczny jest podstawą, żeby móc zacząć leczenie i diagnostykę pacjenta, więc tak to mniej więcej ze mną jest.
Chciałam powiedzieć, że nagrywamy jakieś 3 minuty i Pani już sama udowodniła, że jest Pani idealnym gościem do tego podcastu, bo w tym programie właśnie Zawsze zapraszam takich gości, którzy dokładnie robią to, co pani powiedziała, czyli robią, lubią to, co robią.
A, no to cudownie.
Także idealnie to pasuje. A propos samej przychodni, tego, w jakim trybie pani teraz przyjmuje, może wspomnijmy też o tym, że właśnie z mężem tak otworzyła tak. pani miejsce, które skupia się na tym, żeby tak całościowo do człowieka podchodzić.
Tak to wygląda. Oboje jesteśmy bardzo skupieni na tym, żeby żyć zdrowo. Oczywiście tutaj mamy nam na myśli dietę, aktywność fizyczną. I chcieliśmy propagować to właśnie troszeczkę szerzej. Mój mąż jest zawodowym sportowcem i bardzo dobrze wie, jak ważna jest dieta, zwłaszcza właśnie dla osób, dla których sport już nie do końca jest zdrowiem, mówię o sporcie zawodowym, ale w momencie, kiedy przeszedł na emeryturę, doszedł do wniosku, że fajnie jest właśnie zaczerpnąć tą taką, bym powiedziała, troszeczkę też pasję właśnie wśród osób, które nie do końca z tym sportem tak na co dzień są związane. I stąd powstała właśnie idea Jimmy More. Jest to taki klub sportu i zdrowia, do którego też przynależę. Ja propaguję dobrą dietę i aktywność fizyczną wśród swoich pacjentów, a mąż wśród właśnie osób, z którymi współpracuję.
Okej, fajnie. No ja was poznałam od tej strony w takim razie na razie medycznej, ale tak jak już rozmawiałyśmy przed odcinkiem, mi by się też przydał taki trener personalny i w ogóle takie właśnie wsparcie tego mojego takiego wyczynowego trenowania, bo właśnie myślę, że poznałyśmy się przez to, że ten sport dla mnie w dużej mierze przestał być zdrowiem, bo właśnie taka jest moja teoria gdzieś tam, że ta moja tężyczka z takiego wycieńczenia fizycznego i właśnie też żywieniowego powstała. No ale to zostawiamy w poprzednim odcinku, a być może jeszcze do tego wrócimy. No dobrze, i właśnie tak, no jeżeli mówimy w ogóle o tym, dlaczego dzisiaj tutaj siedzimy i właśnie jak się poznałyśmy, no to tak naprawdę u mnie powstał ten taki motyw, chciałam powiedzieć, to nie jest żaden fajny motyw, ale u mnie miałyśmy do czynienia z tym, że miałam ten jeden duży atak migreny skojarzonej, dobrze
tak,
to nazwałam?
Tak, dokładnie.
Który pani zdiagnozowała, to co wcześniej ja miałam zdiagnozowane jako epilepsję, na którą już się zaczęłam leczyć, potem okazało się jeszcze, że mam tężyczkę utajoną, jak mniemam, tak? Bo
tak.
Widziałam, jak zaczęłam się wczytywać, to widziałam, że są jakieś dwa różne typy.
Tak, taką no, utajoną, chociaż w sumie diagnostyka, czy też taka klasyfikacja tężyczki jest dość trudna. Oczywiście, jeżeli nie ma zaburzeń hormonalnych, a tutaj nie było, tak. No to oczywiście mówimy o tej utajonej, która w sumie jest najbardziej powszechna.
No właśnie, jest niby najbardziej powszechna, z drugiej strony nic o niej nie wiedziałam. I tak stwierdziłam, okej, to cofnijmy się dzisiaj krok w tył i w ogóle skupmy się na tym takim wspólnym mianowniku, który... jakby to powiedzieć, jest powodem wielu dolegliwości neurologicznych, z którymi pacjenci do pani trafiają, no bo też myślę, że znaczy ja zgaduję, proszę mnie poprawić, tak, że te osoby, które teraz do pani trafiają, skoro nie są właśnie tak jakby pilnie chore, że idą do szpitala, no trafiają do pani właśnie ze względu na stres.
Przede wszystkim, aczkolwiek oczywiście nie tylko, ale uważam, że zwłaszcza w momencie, kiedy zaczęłam pracować w ambulatoryjnie, czyli to jest właśnie praca w poradniach, to był ten moment, kiedy byliśmy w trakcie pandemii, więc ja rzeczywiście ewidentnie widzę wpływ stresu na przyczynę zgłoszeń, tak, pacjentów do gabinetu i myślę, że nie bez powodu właśnie ten okres pandemiczny, później niepewność polityczna na pewno wpłynęła na to, jak i chorujemy, tak, czyli jest to na pewno też, czy też była u wielu osób, było źródłem stresu, więc myślę, że tak.
Nie było jeszcze za mało. Za dużo.
Trochę tak. Oprócz tego, że mamy stres oczywiście w życiu osobistym, to jednak jest no myślę, że myślę, że ten okres właśnie takiej tej pandemii, takiej wszechobecnej, wszechobecnego problemu był chyba największym takim źródłem, gdzie neurolog, pewnie też psychiatra, miał rzeczywiście taką większą ilość pacjentów z problemem takim jak tężyczka, ponieważ wcześniej tężyczka oczywiście zawsze była i to nie jest, zresztą to nie jest choroba, to jest objaw, więc można powiedzieć, że nie jest to nic nowego dla lekarza. Jednakże wielokrotnie nie było tak naprawdę osoby, specjalisty, która, myślę, że do tej pory jest czasami u niektórych lekarzy problem, czym jest tężyczka i jak się za problem tężyczki zabrać. Niejednokrotnie słyszę od pacjentów, którzy do mnie wracają do już z rozpoznaną tężyczką, przychodzą do gabinetu i mówią, że no, mają tą tężyczkę rozpoznaną, ale nic poza tym nie wiedzą. Tak, nie mają żadnych wskazań, zaleceń, więc a czasami słyszą, że to nic groźnego, że z tym po prostu się żyje, więc jestem czasami też oburzona, jak mało jako lekarze wiemy na temat tężyczki, gdzie zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest może jakiś niepokojący stan, aczkolwiek nieleczony może doprowadzić do różnych też takich nieciekawych i nieprzyjemnych też doznań, a co dopiero, no i tych pacjentów mam bardzo dużo, więc uważam, że tak jak zaczęłyśmy na początku, że ten stres jest w tym momencie tym takim źródłem problemu, który później tutaj nam objawia się pod wieloma, że tak powiem, maskami i płaszczyznami.
Dała taki wstęp na temat tężyczki. Myślę, że słuchaczom mogą się rodzić pytania tak naprawdę, o czym w ogóle mówimy, ale do tego sobie przejdziemy zaraz. Zostańmy na chwilę przy tym stresie. W ogóle ciekawe jest to spostrzeżenie, które pani powiedziała o tym czasie pandemicznym, bo dosłownie dzisiaj albo wczoraj o tym myślałam, że mi ta cała pandemia, ten cały okres strasznie namieszał w głowie i ja na przykład pamiętam, jak był ten 2020 rok, jak przechodziłam przez ten cały lockdown, to miałam wrażenie, że mnie to jakoś tak nie rusza, że jestem taka odporna, że a dobra, no wiadomo, nie jest to fajne doświadczenie, ale że nie będzie to miało większego wpływu na moje życie, bo przecież już jestem prawie że w pełni wykształconym dorosłym człowiekiem na tamten moment. A dzisiaj widzę, że właśnie on bardzo, bardzo na mnie wpłynął i rzeczywiście też jakby zupełnie, znaczy nie wiem, czy mogę powiedzieć, że zupełnie inaczej przetwarzam stres, ale trochę tak, na pewno jest dużo więcej stresorów, które mnie dotykają, o których wcześniej nigdy nie myślałam i wydaje mi się, że też ten taki miks tego właśnie, że raz byliśmy tacy uziemieni i w ogóle nie wiadomo co robić, a potem nagle znowu świat się rozkręca i musimy wracać do, w cudzysłowie, normalności, a mamy pełno obaw, też sprawiło, że ja na przykład się czuję o wiele bardziej niestabilnie niż się czułam wcześniej. Co do samego stresu, bo teraz to powtarzamy właśnie jak takie hasło, jakbyśmy mogły tak w prosty, skondensowany sposób wytłumaczyć, czym ten stres jest, bo myślę, że na ten temat też krąży bardzo dużo mitów.
No tak, tylko że no generalnie oczywiście dla każdego, tak jak żeśmy już też miały okazję rozmawiać, stres jest, może być czymś innym, tak? Podstawową jak gdyby takim definicją jest to na pewno aktywacja układu nerwowego. Tutaj układ nerwowy, myślę tutaj o takiej części jak podwzgórze, która aktywuje znowu przysadkę mózgową, a ta nadnercza, czyli które doprowadza to wtórnie do nadprodukcji hormonów glikokortykoidów, czyli nadrenaliny, adrenaliny, czyli to są takie hormony właśnie stresowe, które jeśli stres jest tym stresem dobrym, bo oczywiście trzeba rozróżnić, że mamy różne rodzaje stresu, jeżeli jest to stres, który jest umiarkowany, no, może nie wiem czy krótkotrwały, ale nie jest stresem chronicznym, przewlekłym, to te hormony nas aktywują do walki, do ucieczki, pozwalają nam świetnie napisać egzamin na przykład jakiś testowy, ale później oczywiście obniża się ich poziom i wyciszają się te wszystkie elementy struktury neurologiczne w układzie ośrodkowym, które właśnie powodują tą burzę hormonalną. Tak? Jeżeli stres trwa i cały czas mamy jak gdyby te bodźce, one nie muszą być oczywiście odczuwalne przez cały dzień, ale wystarczy, że no z tyłu głowy wiemy, że jest jakiś problem, albo co jakiś czas jesteśmy poddawani różnym jakimś sytuacjach w pracy, tak? I wiemy, że albo nie wiemy, kiedy coś nas może ewentualnie znowu tak, dotknąć i jesteśmy na tak zwanym stand-by'u cały czas, więc wówczas poziom tych hormonów, o których mówiłam, jest cały czas wysoki, ale one nie działają wyciszająco już na układ ośrodkowy, czyli ten mózg też cały czas jest w tej aktywacji, a w związku z tym dochodzi nawet, uważa się, w dłużej trwającym stresie do pewnych jak gdyby zaników też aktywności ważnych komórek i ośrodków nerwowych, w tym właśnie pogorszenie koncentracji, pamięci i wiele różnych jak gdyby takich elementów, które zaburzenia snu, które powodują, że pomimo tego, że stres powinien aktywować w perspektywie dłuższego czasu, powoduje, że my jesteśmy coraz mniej efektywni, czujemy się coraz gorszej, mamy słabiej, jesteśmy bardziej podatni na różne infekcje, bo odporność również spada, więc to nie jest tylko oczywiście działanie stresu na ośrodkowy układ nerwowy, ale no, są zaburzenia układu pokarmowego, rozmawialiśmy też o zaburzeniach na skóry, tak? Więc to dotyka tylko, nie tylko i wyłącznie układu nerwowego, aczkolwiek ja jako neurolog oczywiście widzę najbardziej skutki stresu właśnie w zakresie właśnie układu nerwowego, ośrodkowego i nie tylko.
Jak pani tak opisywała właśnie, czym ten stres jest, to pomyślałam, że to jest, kurczę, takie bardzo szerokie, no nie? To bardzo właśnie dużo różnych puli tematów obejmuje i zastanawiam się, czy spotyka się pani z takim problemem w gabinecie, że właśnie ktoś przychodzi i opisuje, że coś się dzieje, no nie wiem, są już jakieś takie symptomy, które właśnie no, ewidentnie zakwalifikował jako neurologiczne, skoro się u pani pojawia, ale nie do końca pacjent sobie zdaje sprawę z tego, że właśnie jest zestresowany. Jak gdyby, jak pani ten stres diagnozuje u swoich pacjentów?
No tak, to w ogóle jest zawsze trudny temat, ponieważ w większości osoby, które najbardziej odpierają właśnie tą taką myśl, że ten stres może być przyczyną dolegliwości, są już świetnie zdiagnozowani. To są osoby, które już były u wielu specjalistów, mają, można powiedzieć, teczuszkę wielu badań, wszystkie wyniki są prawidłowe, a mimo wszystko czują się źle, bardzo często już potrafią postawić własną diagnozę, tak? Czyli najgorszym rozwiązaniem uważam jest poszukiwanie wyników w wyszukiwarce Google, tak? Jeżeli wpiszemy tam wszystkie objawy, to proszę mi wierzyć, większość pacjentów przychodzi już z rozpoznaniem, albo to jest stwardnienie rozsiane, albo stwardnienie zanikowe boczne, druga choroba dość ciężka, której oczywiście każdy z nas by się bał, tak, zachorować i przez nią przechodzić. W związku z powyższym tak trudno jest czasami mi udowodnić pacjentom właśnie, którzy mają bardzo duże narażenie na stres. I oni między słowami mówią, że to są dla nich ciężkie chwile, oczywiście teraz, kiedy czują się źle, ale też zdają sobie sprawę, że jest jakiś taki początek, jakiś punkt taki wyzwalający, gdzie był dla nich bardzo takim stresującym momentem, ale ten stres nie minął i cały czas trwa. Jednakże mam kilka takich pacjentów, gdzie już zrobiliśmy, czy nawet oni już zdążyli wcześniej zrobić i ja już jestem na końcu drogi, wszystkie badania, wykluczyliśmy wszystkie możliwe choroby, bo jednak w neurologii my musimy mieć powód diagnostyczny, znaczy w wyniku powód, żeby jakąś chorobę rozpoznać, czy też widzimy wiele podczas badania neurologicznego. Więc jeżeli nic poza normę nie wychodzi, tak? Jeżeli wiem, że jest wszystko w porządku, a mimo wszystko dolegliwości są, no to nic innego niż ten stres jest przyczyną. Ale dlatego, że nie jestem może dobrze przygotowana pod względem psychologicznym, tak? Nie jestem tutaj jak gdyby też autorytetem dla takiej osoby, dla takiego pacjenta, więc najczęściej odsyłam do takiej porady, czy też do kontaktu z psychiatrą. Czasami oczywiście i specjalista z zakresu psychiatrii jest bardzo ważny, żeby ustabilizować i zmniejszyć efekty stresu, więc to nie zawsze tylko neurolog, ale i mam kilka osób, które czasami mimo wszystko kilkakrotnie jeszcze mailami upewnia się, czy to na pewno wszystko jest w porządku i oni są zdrowi, bo no
to
może jednak
neurotyczne, nie?
Trochę tak, ale cały czas podstawą jest ten stres.
Tak, tak, tak.
Oczywiście stres raz, obawa też o swoje zdrowie, ale to dalej jest też ten stres, więc jest czasami. Czasami trudno jest, właśnie tak jak na wstępie pytanie padło, uświadomić osoby, które już tak bardzo weszły też w swoją chorobę, że źródłem i problemem jest właśnie stres, sytuacje stresowe, a no oczywiście czasami z tym stresem też trudno jest sobie poradzić, bo on jest obecny, wszechobecny w naszym życiu. Więc dlatego jeśli neurolog, a ja jestem w stanie bardzo ewentualnie pomóc objawowo, tutaj jeśli chodzi o tężyczkę, czy też inne problemy, to często jest oczywiście dieta, farmakoterapia, ale no tutaj też psychoterapia, ale też czasami leczenie już bardziej zaawansowane.
To mam w takim razie pytanie, bo znaczy ja wiem, jaka jest różnica między psychiatrą a neurologiem, chociaż wydaje mi się, że dla niektórych ludzi być może jak się tak słucha, też może się ta granica rozmywać, no bo tak naprawdę i oni się mózgiem zajmują poniekąd i pani, tak? Ale w momencie, kiedy na przykład trafia do pani pacjent, to na jakiej podstawie podejmuje pani tą decyzję, jeżeli jest pani w stanie w ogóle na to odpowiedzieć, bo też rozumiem, że to może być takie pytanie na zasadzie pani to robi codziennie, pani już nie myśli, jak pani to robi, żeby właśnie na przykład jak zaklasyfikować, albo jak możemy komuś wytłumaczyć, że to jest potencjalnie neurologiczne, a kiedy decydujemy, że chyba czas wybrać się do psychiatry, bo to jest czysto psychiczne.
No nie jest to łatwe, bo uważam, że rozpoznanie nerwicy, czy też zaburzeń lękowych, różnych fobii, no zawsze powinno być na tym końcu drogi, tak? Mhm. Czyli jeżeli przychodzi do mnie pacjent, a ja już wiem, że tutaj jest bardzo dużo emocji, tak? I mimo wszystko zawsze traktuję poważnie wszystkie objawy, które mi zgłasza. I jeśli oczywiście jest takie wskazanie, zalecam pełną diagnostykę neurologiczną, żeby czasami też udowodnić, bo to też jest czasami paradoksalne, że jesteśmy, czujemy się, ja również jako pacjentka, jeżeli wiem, że mam wynik prawidłowy i nic, czego się obawiałam, nie dzieje się, czy w rezonansie, czy w innym badaniu diagnostycznym, wszystko jest w porządku, to też działa to troszeczkę jak terapia, tak? Troszeczkę nas to też oczyszcza i pewne dolegliwości mogą się zmniejszyć, może nie mówię, że całkowicie one ustępują. Więc bardzo często mówię pacjentom, że jako neurolog mogę im pomóc zmniejszyć objawy mrowienia, drętwienia, kurczy mięśniowych, ale jeżeli to są na przykład dolegliwości, które ewidentnie potęguje stres i to są osoby, które są w stanie mi na to odpowiedzieć, to uważam, że to już jest moment, jeżeli na przykład moje leczenie po kilku tygodniach nie jest takim pełnym efektem, czy pełnym, wyraźnym efektem, mhm. bo oczywiście nie spodziewałam się od razu jak gdyby pełnego, całkowitego ustąpienia dolegliwości, to wówczas jak najbardziej zalecam takie wsparcie. I rzadko się zdarza, żeby ktoś, czy osoba właśnie, czy pacjent był oburzony, czy też czuł dyskomfort w związku z moim takim sugestią, bo wydaje mi się, że krok po kroku oboje do tego, jak gdyby wniosku oboje do tego dochodzimy, tak? Czyli poprzez eliminację różnych ciężkich chorób, bo przecież o to też chodzi, żeby udowodnić, że to, co się dzieje z pacjentem, to nie jest nic złego, mhm. można sobie z tym świetnie poradzić. Można oczywiście poprzez też psychoterapię, nie zawsze to od razu musi być psychiatra, spróbować sobie łagodzić elementy stresu. Ja włączam odpowiednią też oczywiście leczenie w zależności od problemów neurologicznych, ale jeżeli spotykamy się kolejny raz i oboje stwierdzamy, że no ten wynik terapii czy rezultat nie jest jeszcze zadowalający, no jest to moment właśnie, żeby jeszcze wesprzeć się terapią u lekarza psychiatry i uważam, że mamy takie czasy, że tego ani się nie trzeba wstydzić, ani bać, bo to też jest taki moment, że im szybciej, tym lepiej, bo chodzi o to, żeby wreszcie proces czy też problem się skończył i nawracał też.
Zgadzam się. Myślę sobie o tym, że jednak znakomita część naszych słuchaczy to jest taka młodsza demografia osób. Gdzieś tam mamy bardzo dużo słuchaczy 25-35 lat, ale też w ostatnim czasie myślę, że zaczęło tych odcinków słuchać dużo licealistów. I ja teraz sama się tak cofnęłam głową do tego czasu, kiedy ja do tego liceum uczęszczałam i chodziłam do szkoły, gdzie była bardzo duża konkurencja i taki bardzo duży, jakby to powiedzieć, takie oczekiwanie właśnie na wyniki. Oczywiście do tego wszystkiego jeszcze dochodziły jakieś tutaj korepetycje, jakieś zajęcia z rozwiązywania matur z biologii, z chemii. Ja potrafiłam wracać, znaczy ja wstawałam o 5 i wracałam do domu o 22 nieraz. Jeszcze trzeba było się uczyć i pamiętam to swoje zmęczenie, które tak naprawdę do dzisiaj do końca nie ustało, no bo cały czas już potem się wchodzi w taki tryb właśnie tego ciągłego pędu, tego ciągłego, o muszę coś załatwić, które właśnie też, proszę mnie skorygować, jeżeli się mylę, ale może właśnie taki chroniczny stres spowodować, prawda?
To prawda.
Że nie dajemy sobie właśnie odpocząć. I chciałam zapytać, czy może pani powiedzieć, jakie są takie najczęstsze symptomy, które właśnie też można być może przypisać młodszym osobom, bo wiadomo też, że im starszy organizm, tym bardziej jest podatny na różne rzeczy, które się z nim dzieją. Ale jeżeli miałybyśmy się skupić na takiej demografii osób od powiedzmy 15 roku życia do powiedzmy 40, jakie są takie symptomy, które pani obserwuje, które powinny też nam dać do myślenia, że tu się neurologicznie coś dzieje? Może niekoniecznie coś groźnego, bo wiadomo, że stres potrafi na przykład powodować, nie wiem, drżenie dłoni, tak? I to niekoniecznie od razu znaczy właśnie, że mamy raka mózgu, tylko że na przykład jesteśmy zmęczeni, że nasze mięśnie są zmęczone, że może brakuje czegoś. Ale pytanie właśnie, czy jest pani w stanie tak powiedzieć na przykład o kilku rzeczach, które można zaobserwować?
To jest trudne pytanie, bo mam wrażenie, że to też jest bardzo osobnicze, tak? Każdy z nas inaczej reaguje i inne są objawy, ale w takim przedziale wiekowym, no na pewno już taki zaawansowany, może to też źle zabrzmiało, ale problemy ze snem, tak? Czyli trudności w zasypianiu, budzenie się w nocy. Nie wiem, na ile to może dotyczyć osób 15+,
myślę, że
coś jest na rzeczy. Ja czasami mam pacjentów w tym wieku, co prawda jestem głównie neurologiem osób dorosłych, ale Ale jeżeli pacjent w tym wieku przychodzi w towarzystwie opiekuna prawnego, w tym no, oczywiście najczęściej rodzica, to oczywiście też jest, może zostać moim pacjentem. I najczęstszą przyczyną to rzeczywiście jest stres, no niestety teraz wszechobecny być może, nie wiem, ale mobbing w szkole i tak jak słyszę, to osoby, które do mnie zgłaszają się do gabinetu, mają też właśnie te problemy takie w zawarciu jakichś relacji w swoim gronie, w społeczeństwie, swojej klasy, szkoły. No i oczywiście te wymagania, może niekoniecznie wymagania rodziców, ale czasami sami sobie stawiamy, tak. Społeczeństwo stawia pewne wymagania, więc wydaje mi się, że na pewno... Może to brzmi lakonicznie, ale u takich osób, niekoniecznie 15-latek, ale 20, 30 czy 40, ale też nawet w każdym wieku, musimy zawsze pamiętać o tym, co jemy, jak się odżywiamy, bo tak naprawdę paradoksalnie jesteśmy tym, jak też jemy, jak tak, skupiamy absolutnie. Się, jaką mamy zasób różnych składników odżywczych w swojej diecie, więc ta dieta naprawdę musi być zróżnicowana. Teraz trudno jest przewidzieć tak naprawdę też również, jaką jakość z produktów spożywczych mamy, więc jest na pewno ta dieta uboższa niż 50 lat wstecz. Ale...
Przepraszam, że się wtrącę, ale właśnie być może dlatego tak popularnie się teraz właśnie mówi o suplementach,
tak,
chociażby, nie?
Dlatego,
że jednak...
Tak, dlatego uważa się, że pomimo tego, że dieta powinna być zróżnicowana, powinniśmy zawsze dbać o to, żeby właśnie z uwagi na naszą strefę geograficzną, tak, przyjmować witaminę D w odpowiedniej dawce, witaminy B, jako dla mnie, jako neurologa, są bardzo ważne i one na przykład w odpowiednim też sposobie dozowania mogą również zmniejszać takie objawy właśnie jak stresu, jak przewlekłe zmęczenie, które też może się pojawić właśnie w związku z takim narażeniem na stres, więc ta suplementacja plus odpowiednia dieta i woda, na którą zawsze naciskam.
Tak. Podczas konsultacji chyba mnie pani kiedyś 3 razy spytała.
Tak, tak. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała.
Znaczy właśnie, okej, czyli mamy taki pierwszy, powiedzmy, ważny symptom, to jest zmęczenie. Jeżeli on się cały czas utrzymuje, jeżeli ta energia nie jest na odpowiednim poziomie, jeżeli nie regenerujemy się podczas snu, to znaczy, że tam już się coś w tym organizmie dzieje.
Tak. No i apatia w związku z tym, tak? Jak pojawia się zmęczenie, to pojawia się apatia. Rodzice właśnie osób...
Czym jest apatia tak naprawdę?
Takim brakiem poczucia szczęścia, tak? Bym powiedziała. Tak?
Czyli już idziemy trochę w kierunku depresyjności.
Trochę tak, ale do depresji na szczęście... Tak,
okay.
Do depresji jeszcze daleko. Ale mam wrażenie, że młodzież właśnie obecną często dotyczą właśnie takie objawy. No ja oczywiście jako neurolog zawsze naciskam na to, żeby u osób młodych zwłaszcza jak najbardziej eliminować wszystkie takie, no nie wiem, media społecznościowe, czy też, ale to wiadomo, że to jest
trudne chyba do zrealizowania dzisiaj.
Trudne, czy też dostęp do różnych gier, ale to myślę, że to jest, że tak powiem, no tak jak mówisz, no trudne do, mówi pani, trudne do zrealizowania.
Jakie są jeszcze jakieś takie symptomy, które mogą nam pokazać, że troszeczkę zaczynamy przeginać? Właśnie jakieś takie, nie wiem, różne drżenia, skurcze?
Drżenia, tak. Drżenia jak najbardziej. Jednakże, czy może drżenia to jeszcze bym tego tak nie nazwała, ale na pewno takim pierwszym objawem, oprócz właśnie, o którym powiedzieliśmy, zaburzeniu snu, ogólnym zmęczeniu, jeżeli myślimy o takich objawach czuciowych, czy też czasami widocznych, to są drgania powiek. Tak.
A o czym one mogą świadczyć? No,
oczywiście powszechnie się mówi, że niedobór magnezu i w większości to jest rzeczywiście związane z niedoborem magnezu. Jednakże no, magnez bardzo szybko tracimy w sytuacjach stresowych, tak? Czyli rzeczywiście u osób, które są podatne na stres, bo to też oczywiście jest bardzo indywidualne.
Dlatego jak go mam tak dużo brać?
Więc tak, im więcej stresu, tym mniej magnezu i dlatego, a magnez też powoduje, że wyciszamy się trochę wewnętrznie, stabilizujemy swój nastrój, poprawia nam też sen, więc dlatego tak ważne jest, żeby o nim pamiętać. Więc, a finalnie właśnie, najczęściej zaczyna się od drgania powieki, a później pojawiają się właśnie te mrowienia, drętwienia, czasami uczucie jak gdyby takiego kurczy mięśni, ale to są wszystko właśnie bardzo często objawy tężyczki, o których żeśmy już zdążyły troszeczkę przedyskutować. I paradoksalnie, oprócz oczywiście magnezu, tutaj należy się też skupić na wapniu, też nie jest bez znaczenia, na witaminie D, czyli cały czas jak gdyby kręci się to wszystko też wokół tej diety i suplementacji. Więc jeżeli dana osoba jest podatna, czy poddana długotrwającemu stresowi i nie jesteśmy w stanie go wyeliminować, bo no, jesteśmy w takiej szkole, a nie innej, mamy takie wymagania, czy nie wiem, jesteśmy w trakcie sesji, też egzamin goni egzamin, no to tak ważne jest, oczywiście w ramach możliwości, żeby zawsze mieć, dbać o ten rytm dobowy snu, czyli jednak ta ilość godzin no, powinna być nie mniejsza niż 6 godzin, tak? Mhm. No, u studentów pewnie czasami bywa mniej, ale no umówmy się, że sesja mija i oni się jakoś tam regenerują. I tak ważna jest właśnie ta dieta i suplementacja. Suplementy zawsze jak gdyby tutaj podkreślam i uważam, że magnez jest bardzo ważnym też mikroelementem i o nim zawsze trzeba pamiętać. Mhm. Przy współudziale oczywiście witaminy D, która pomaga wchłaniać zarówno magnez, jak i wapń.
Tak jak już teraz usłyszeliście w odcinku, suplementacja powinna być częścią zrównoważonej rutyny pielęgnacyjnej, takiej rutyny ochrony zdrowia, ale także zrównoważonego podejścia do diety. Bo niestety, ale ciężko jest zapewnić sobie wszelkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu pierwiastki tylko i wyłącznie z pożywienia. W ramach kolaboracji z Health Labs Care opowiedziałam Wam już o benefitach MagneMe, czyli magnezu, Omega-mi, czyli omegi-3 i wspomniałam też, że ja zaczęłam regularnie zażywać kompleks witaminy B, który znajdziecie w Health Labs Care akurat pod nazwą Vitamin B Complex. Ja zdecydowałam się zażywać witaminy B, ponieważ niedoborem są obciążone szczególnie osoby, które się ograniczają dietetycznie, czyli na przykład tak jak ja unikam mięsa. No i przede wszystkim osoby, które są narażone na stres bądź już odczuwają ten chroniczny stres. A ich praca, tak jak znowu ja, albo jak u mnie, wymaga długich okresów skupienia i koncentracji, co no, znacznie obciąża nasze układy nerwowe. Ja efekty takiej suplementacji odczuwam dość wyraźnie w postaci zmniejszonego odczucia zmęczenia i znużenia, poprawionej koncentracji i pamięci, takiego ogólnie bardziej równego poziomu energii w ciągu dnia, co wszystko oczywiście skutkuje takim ogólnie lepszym samopoczuciem. Tak jak wszystkie suplementy Health Labs Care, również Vitamin B Complex jest skrupulatnie przebadany, jest skomponowany z całej serii składników w biologicznej formie, co znacznie wpływa na zwiększenie ich wchłanialności przez organizm. No i stanowi oczywiście w podstawę w doborze odpowiednich suplementów dla siebie, no bo powinno nam zależeć na tym, żeby one się jak najlepiej przyswajały. Vitamin B Complex wspiera zarówno układ nerwowy, jak i odpornościowy, ponieważ tak jak wspomniałam, jest to cała seria składników, i w tym mamy witaminę C, tiaminę, riboflawiny, niacynę, witaminy B6, B12, biotynę i owoce czarnego pieprzu, więc jest tego całkiem sporo. No i pamiętajcie, że z kodem SU10 wszystkie produkty na stronie Health Labs Care kupicie 10% taniej. Klasycznie w opisie odcinka załączam link do strony, gdzie znajdziecie też aktualne promocje Black Week i Cyber Monday. Dawajcie znać, co dla siebie wybieracie. W sumie z ciekawości dajcie koniecznie znać, co Wy suplementujecie, bo może ja jeszcze na coś wpadnę. Oczywiście bez popadania w paranoję, ale wydaje mi się, że właśnie temu te, szczególnie te dwa odcinki mają służyć, żebyśmy się troszeczkę powymieniali doświadczeniami i gdzieś tam takimi spostrzeżeniami na temat tego, co nam pomaga, co nas pozytywnie nastraja i właśnie dla mnie takim ważnym elementem w powrocie do zdrowia jest ta odpowiednia taka wyważona suplementacja, także czekam na Wasze opinie i wracamy do odcinka.
Znaczy myślę sobie, tak trochę brutalnie to powiem, ale nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała chyba, to jest to, że jeszcze zanim zaczniemy w siebie jakby pakować leki, suplementy i szukać po prostu pomocy, która ma powiedzmy za sprawą jakby magicznej różdżki coś naprawić, no to jednak trzeba się troszeczkę zająć swoim własnym time managementem. Ja, no bo ja rozumiem, że są sytuacje takie właśnie wyjątkowe, intensywne i jednak sama często padałam tego ofiarą, a z drugiej strony też no nie można długotrwale tak żyć i się wykańczać, no bo wtedy no nikt nie pomoże, nawet najlepszy neurolog. Nie?
No tak, a wtedy to
rzeczywiście. Znaczy, tak chciałam to jako trochę disclaimer dodać, żeby nie było, że my od razu mówimy, że nie wiem, możemy sobie tak funkcjonować długotrwale, tylko właśnie bardziej na zasadzie, jeżeli to już jest takie, zakładamy, że zarządzacie swoim dobrobytem, że próbujecie szukać rozwiązań.
Tak, więc, ale jednak jeżeli nie jesteśmy w stanie zmienić szkoły, a ona jednak jest dla nas stresem.
Tak. No, tak? Czy pracy, tak?
Czy pracy. No to właśnie trzeba sobie troszeczkę znaleźć źródło upustu, tak? Dlatego uważam, że aktywność fizyczna, regularny wysiłek, tak? Jest właśnie też takim elementem, który może nam pomóc przeciwdziałać tym wszystkim złym ewentualnościom, jaki stres ze sobą niesie, ale oczywiście najlepiej jest, jeśli jest to możliwe, jeśli ten stres jest modyfikowalny, po prostu nad nim tutaj popracować i albo trochę wyhamować, albo no po prostu, no nie wiem, no zmienić pracę to jest może nie takim prostym rozwiązaniem, ale no, popracować nad innym nastawieniem. Tak, no
to właśnie mam taką historię z autopsji z tego roku, jak właśnie wydarzyło się w maju ten taki pierwszy, nazwijmy to, atak. Potem właśnie trafiłam na początku czerwca do pierwszego neurologa. To oczywiście pierwszą rzeczą, którą... Znaczy już to na SOR-ze słyszałam w sumie w maju, ale oczywiście pierwszą rzeczą i ostatnią, którą słyszałam podczas tego dnia w gabinecie, to było, że no, musi pani teraz wieść bardzo bezstresowe życie, no bo to była diagnoza epilepsja, tak?
No tak.
I to jeszcze taka, że troszeczkę nie wiemy skąd i dlaczego, jak ona się będzie zachowywać, więc absolutnie ograniczyć do minimum stres, w zasadzie to w ogóle go nie czuć. Najlepiej to w ogóle teraz tak mega slow do wszystkiego podejść. No i w ogóle mam wrażenie, że to jest jednak coś, co lekarze często powtarzają i to myślę, że dla pacjenta bywa takie frustrujące, no bo w pierwszym momencie, wiadomo, my też mamy taką ofensywną postawę, bo nagle się dowiadujemy, że z nami coś jest, powiedzmy, nie tak, w cudzysłowie. Ja nagle słyszę, że wszystko to, na co pracowałam przez ostatnie 8 lat, spowodowało, że prawdopodobnie tutaj siedzę i teraz jeszcze mam co przestać pracować, jakby tak. Jak mam zapłacić swoim pracownikom, jak mam sama zarobić pieniądze, jak mam się dalej rozwijać i to na przykład u mnie spowodowało taki inny rodzaj stresu za to przez te kolejne tygodnie. Z drugiej strony, no myślę, że mogę powiedzieć, że to jest mój przywilej, że jestem w sytuacji, w której rzeczywiście mogłam sobie usiąść i powiedzieć, okej, wyglądało to dotychczas tak, tak i tak. Przecież nie zamknę firmy, nie przestanę pracować, no bo jestem pomimo wszystko dopiero gdzieś tam na początku swojego życia, mam nadzieję. Więc co mogę zrobić, żeby to było bardziej takie zrównoważone, tak, i wyważone, i żeby to miało dłuższe nogi, no nie, bo chcę to robić jak najdłużej. Więc mi się to, szczerze mówiąc, udało całkiem fajnie ułożyć, trochę za pomocą Excela, jak sobie rzeczywiście zobaczyłam, ile pracuję i co muszę robić, i dzisiaj mogę powiedzieć, że czuję się w końcu dobrze po wielu, wielu, wielu miesiącach. I zostało mi to trochę jednak w nawyku, nie, że bardziej się pilnuję, że nie doprowadzam do takich skrajnych sytuacji, bo wiem, ile mnie to może kosztować. Ale z drugiej strony właśnie tak jak pani powiedziała, czy jak ktoś pracuje u kogoś, tak, i nie ma, powiedzmy, tej wolności, że zarządza sobie sam tym czasem, albo jak chodzi do szkoły, no to jest to o wiele bardziej skomplikowane.
Tak, dlatego tak jak właśnie uważam, że no trzeba... Uważam, że jednym z lepszych takich sposobów na odstresowywanie się jest jednak ten ruch, tak? Czy jest to spacer na świeżym powietrzu, czy jednak jogging, to już w ogóle super.
Czy jazda konno.
Czy jazda konno, ale to jest świetna sprawa i tak jak w sumie słusznie padły słowa, wiele miesięcy. To też nie ma co się spodziewać, tak, że nagle zmienimy swoje życie w ciągu jednego dnia. Po prostu na tym trzeba pracować i trzeba widzieć, że rzeczywiście krok po kroku idziemy jak gdyby w dobrym kierunku i troszeczkę jak gdyby przynajmniej w jakimś tam wymiarze zmniejszamy te elementy złego działania stresu, aż w końcu znajdziemy jak gdyby to rozwiązanie już dla nas w pełni satysfakcjonujące i zapomnimy o tym, że ten stres potrafi być tak destruktywny.
Dodam tutaj też jeszcze, że ten stres z dnia na dzień też nie schodzi. To nie jest tak, że ja przyjdę do pani i pani powie, muszę żyć bezstresowo i nagle z sekundy na sekundę stresu nie ma. No nie, właśnie ten stres się tak bardzo wolno odbudowuje, przynajmniej w moim przypadku.
To prawda, ale to jest naturalne. Ja zawsze staram się, znam to powiedzenie, żyć bez stresu i nie ukrywam, że to, jak już to słyszę, bo oczywiście też bywam pacjentem i to nie jest tak, że znam wszystkich lekarzy, do których przychodzę i nie zawsze też mówię, że jestem lekarzem, więc wiem, jak to wygląda z drugiej strony. I jak ktoś właśnie potrafi mi poradzić, żeby lepiej po prostu się nie stresować, to już mnie stresuje, bo wiem, że to nie jest po prostu możliwe.
Tak.
Więc no, to jest takie trochę gadanie dla samego gadania, żeby po prostu cokolwiek móc powiedzieć, poradzić pacjentowi. Więc staram się nawet takich sugestii nie mówić. Zawsze oczywiście mówię, sugeruję, że jednak... Na ile to jest możliwe, trzeba z tym stresem sobie tutaj jak gdyby zacząć radzić, jeśli nie samemu szukać psychoterapii. Dla mnie jak gdyby sama wiem po sobie, jak stres potrafi wykańczać. Praca w szpitalu jest zawsze była
i będzie
bardzo wyczerpująca i dla mnie rzeczywiście aktywność fizyczna, regularny wysiłek był takim pustem emocji i ja po przebiegnięciu kilku kilometrów wracałam z uśmiechem na twarzy do domu i nawet tak, nawet wielki bałagan, który mnie potykanie się po drodze o różne fanty nie przeszkadzało i to było rzeczywiście fajne rozwiązanie. Więc myślę, że każdy niestety z nas musi sobie znaleźć tą swoją drogę. To nie jest tak, że lekarz, który zna wiele możliwości farmakoterapii, zna receptę na to, jak pozbyć się stresu, tak? Bo też nie jestem zwolennikiem, żeby od razu w tą terapię farmakologiczną wpadać, bo może się okazać, że bez tak zwanych leków właśnie, czy też przeciwlękowych czy przeciwdepresyjnych, można sobie świetnie z tym stresem też poradzić. Tylko kwestia jest właśnie to, żeby zrozumieć, że on istnieje i na nas wpływa źle. Bo tak jak żeśmy na początku powiedziały, że nie każdy widzi u siebie jako źródło problemu sam stres. Tak? Ja mając u siebie w gabinecie wielu pacjentów, widzę jego wpływ na, nie tylko na samopoczucie, czy też na taką naszą efektywność codzienną, ale różne inne jednostki chorobowe, które są powszechne, stają się bardziej właśnie zaktywowane właśnie przez stres, w tym właśnie migrena, o której żeśmy już troszeczkę mówiły, jest teraz takim, bym powiedziała, bólem głowy, który coraz częściej przychodzi w migrenę przewlekłą i jest źródłem wielu problemów takich, może nie diagnostycznych, ale farmakoterapii, wyzwań dla neurologa. Mhm. Więc szkoda, że nie możemy sobie oczywiście poradzić z tym głównym problemem jak stres i na to, znaczy, to nie jest takie proste, żeby go całkowicie zniwelować.
Znaczy, dodam, że jakby stres to też jest znowu zbiór jakichś elementów, źródeł, tak? I żeby gdzieś tam z tym stresem sobie poradzić, no to wiadomo, trzeba znaleźć źródła tego stresu, co już może nie jest dzisiaj nasza rola, żeby to rozpatrywać, to tak gdzieś tam spłaszczamy. Ale wspomniała Pani już teraz właśnie o tej tężyczce, o tej migrenie. Tak sobie myślę, że możemy przejść do tej części, bo już nagrywamy 37 minut, więc obiecywałam, czas mija szybko tutaj. I w sumie zastanawiałam się, czy na początku tego wątku to zadać, to pytanie, czy na końcu, ale zróbmy to teraz. Bo już właśnie dała Pani fajny wstęp na temat tężyczki. Zaraz chciałabym przejść do tego, żeby powiedzieć w ogóle, czym ona jest, jak ona się manifestuje. I żeby Pani nam może troszeczkę właśnie insightów ze swojej praktyki przekazała, bo ja na przykład w ogóle nie wiedziałam, co to jest, ale zaczynając się tym interesować, mając już tą moją diagnozę, słyszałam i czytałam praktycznie wszędzie na wstępie różnych właśnie opisów czy jakichś tam webinarów, że to jest zespół objawów, które przede wszystkim dotyka kobiety. No niestety. Kobiety młode, kobiety aktywne, świeżo upieczone mamy, czy tam młode mamy, czy jak to się mówi, tak? I to mi tak właśnie dzisiaj, jak jechałam na nasze spotkanie, dało do myślenia, bo sobie tak myślę, kurczę, ale właściwie to czemu te kobiety? Czy to znaczy, że kobiety są bardziej podatne na stres? Czy jakoś właśnie inaczej sobie z tym stresem jakby radzimy, inaczej go metabolizujemy? Czy coś jakby w naszej biochemii, czy w naszej w ogóle, w naszej anatomii, fizjologii, coś jakby temu sprzyja, że my po prostu bardziej jesteśmy podatni na właśnie jakieś takie stresogenne zespoły, choroby, czy jakkolwiek mam to nazwać?
Oczywiście podatność, czy też na stres jest zawsze bardzo indywidualna i osobnicza. Tak? Także to jest jedna rzecz i wydaje mi się, że trudno jest powiedzieć, żeby kobiety były bardziej na ten stres właśnie podatne niż mężczyźni. Ale na pewno stawiamy sobie więcej, czyli większą, wyżej poprzeczkę, mamy więcej obowiązków w ciągu dnia. Mam wrażenie, że w każdej sferze naszego życia chcemy być profesjonalne, czy też pedantyczne czasami wręcz.
Takie
perfekcjonistyczne. Tak, słowa mi rzeczywiście zabrakło. Więc mężczyźni mają pod tym względem trochę łatwiej. Myślę, że wiele rzeczy, na wielu rzeczach nie skupiają swojej uwagi niż to czynią kobiety.
Ale w taki
kobiety.
Pozytywny sposób, żeby nie było,
nich,
bo wiadomo, my
dla nich pozytywny, tak, oczywiście,
trochę,
że tak.
Ale miałyśmy właśnie okazję o tym rozmawiać, zanim tutaj zaczęłam nagrywać i gdzieś tam właśnie doszłyśmy wspólnie do tego wniosku, że ta ich 01, taka, mówię, bardzo generalizując, więc proszę nie czujcie się urażeni, jeżeli tak tego słuchacie, to wydaje mi się, że ta 01-kowość niekiedy, z której mężczyźni słyną, właśnie jest taka, pomaga im w autoregulacji po prostu.
To prawda. Chociaż oczywiście zdarzają się mężczyźni, którzy chorują na tężyczkę i czy chorują, czy mają objawy tężyczki, bo tak jak zaznaczam, to nie choroba. Jednakże przeważają kobiety, podobnie jest z migreną, podobnie jest z fibromialgią, którą też można tutaj jak gdyby troszeczkę stresem tak obarczyć. Więc jednak mam wrażenie, że ten stres bardziej dotyka kobiet, albo może być również i tak, że to kobiety częściej szukają pomocy, bo widzą, że coś dzieje się nie tak, nie w porządku. Mężczyźni może mniej skupiający się na swoich dolegliwościach zauważają pewne jak gdyby objawy później albo mogą one czasami po prostu mijać samoistnie, tak? Więc to też
i właśnie szczególnie myśląc o tężyczce, to chyba łatwo jest ją zbyć początkowo, prawda?
Tak.
Bo już teraz ustaliłyśmy, gdzieś tam między wierszami cały czas padało, że to nie jest choroba. To czym to jest? Bo ja pamiętam, że jak Pani mi to powiedziała, myśmy miały spotkanie online, to ja powiedziałam, tężyczka? Czy to jest tężec?
No
bo
tak.
Ja usłyszałam, że przy koniach jest duże ryzyko nie wiem jak to powiedzieć, zarażenia tężcem, tak? Więc mam taka, kurczę, czy ja mam teraz tężce, co to w ogóle jest? Wiem, że chyba kiedyś byłam na to szczepiona.
No to
co to jest tężyczka?
Tężyczka, no tak naprawdę, żeby troszeczkę spłycić, tak? Nie za bardzo tutaj nie zanudzić jakąś teorią, to można powiedzieć, że to jest pewna taka nadpobudliwość złącza nerwowo-mięśniowego. A co to jest? To znaczy, każdy mięsień jest aktywowany przez nerwy, tak? Aha. Czyli w momencie, kiedy mamy pewną taką nierównowagę, czy nie mamy równowagi elektrolitowej pomiędzy właśnie zakończeniem nerwu a mięśniem, to cały czas tam jest pewna taka nadpobudliwość, tak? Nie ma spokoju, tylko jest jak gdyby, przechodzi impuls i drażni ten mięsień, tak? Stąd wielu pacjentów, którzy zgłaszają się z tężyczką, mówią o skurczach mięśni, tak? Czy też często to dotyczy mięśni kciuka, tak? Albo innych mięśni drobnych rąk, czy też stóp,
czy
czasami na łydce.
Czy dlatego mogą drżeć dłonie?
Drżenie jest pewnym takim elementem, który może być obserwowany w tężyczce, ale no też nie jest to jak gdyby główny taki objaw tężyczki. Bardziej to są takie szybkie wyładowania, takie jak gdyby skurcze. No, okay. Ale bez tego bólu takiego charakterystycznego, jak to w starczami niektórzy mówią o skurczach łydki, tak? To nie mówimy o takim rodzaju kurczu.
I czym to jest spowodowane w takim razie? Bo mówimy tutaj o tym, o tej nieprawidłowości, ale dlaczego?
No tak, jeżeli tężyczka nie jest tężyczką związaną z zaburzeniami hormonalnymi, tutaj mamy jak gdyby najczęściej zaburzenia wydzielnicze przytarczyc, czyli niedobór parad hormonu, no to najczęściej jest tężyczką utajoną, chociaż to też nie jest dość taki wdzięczny, bym powiedziała, podział. Głównie chodzi o to, że i tutaj właśnie cały czas kręcimy się wokół tego stresu i stres jest takim elementem, który powoduje, że zaburza wchłanianie wielu mikroelementów, tak? Czyli w tym o tym magnezie, o którym wspomniałam, i on jest jak gdyby największym tutaj, znaczy ma największy wpływ na występowanie objawów tężyczki, ale również wapń. Ale najczęściej właśnie poza tym u osób chorujących czy mających objawy tężyczki stwierdza się również niedobór witaminy D, ponieważ to ona ułatwia wnikanie właśnie mikroelementów do, można powiedzieć, wewnątrzkomórkowo, tak? Bo cały czas wielokrotnie mnie pacjenci pytają, no ale jak mogę mieć tężyczkę, skoro tak, poziom magnezu w surowicy krwi mam dobry. Często badamy wapń zjonizowany, jest dobry albo tuż poniżej normy, więc też nie ma jakiegoś tutaj wielkich odchyleń. No ale na przykład w większości witamina D już jest poniżej takich poziomów optymalnych, więc są niedobory witaminy D.
Mhm. Więc, no tak jak zresztą też było u mnie,
tak,
się okazuje. Nie?
Tak, więc brakowało tego czynnika, który no bardzo, tak bym powiedziała, obrazowo, który jak gdyby wprowadza te jony do komórki nerwowej, czy mięśniowej i tutaj jak gdyby uregulowuje te zaburzenia właśnie w obecności, czy też w składzie mikroelementów. Jest to czasami trudne do wyjaśnienia, bo można powiedzieć, że no nic innego, jak po prostu brak pewnych substancji w diecie, a może właśnie dieta jest za mało i trzeba właśnie wtedy na pewno, zresztą wtedy trzeba dodatkowo się suplementować, akurat w tym momencie już tak, ale stres jest dla nas wtedy jak gdyby takim elementem, który wzmacnia czy aktywuje działanie objawów, działanie tężyczki, czy też objawy tężyczkowe. W związku z powyższym, no nie bez powodu wiąże się występowanie stresu właśnie z samą tężyczką.
Czyli, bo powiedziałam w ostatnim odcinku definicję tężyczki, którą gdzieś chyba przeczytałam, więc teraz muszę się upewnić, że powiedziałam to dobrze, bo ja powiedziałam to, znaczy nie mówiłam o tym przekaźnictwie nerwowym, no bo gdzieś tam w ogóle wyparłam to ze swojej głowy, ale mówiłam o tym, że tężyczka jest niedoborem właśnie różnych pierwiastków, albo może jest spowodowana niedoborem pierwiastków, ale na poziomie komórkowym.
Dokładnie tak.
A nie w surowicy.
Tak, dlatego właśnie...
Okay, czyli nie okłamałam was.
Dokładnie tak, dlatego to nie jest tak, że oczywiście zawsze patrzymy i diagnozujemy tężyczkę poprzez też ocenę mikroelementów we krwi, tak? Ta surowica jest ważna. Po to też, żeby sprawdzić, czy nie ma zaburzeń hormonalnych, więc te parametry zawsze muszą być sprawdzone, ale prawidłowy poziom magnezu i wapnia zjonizowanego nie wyklucza do końca tężyczki, więc dlatego...
Okay. Myślę sobie, że jako, że jakby dałam trochę ciała, bo jeżeli chciałyśmy słuchacze zachęcić w ogóle do słuchania o tężyczce, to powinnyśmy były zacząć od takich clickbaitowych symptomów, które po prostu się dzieją, które wszystkich przerażają, bo w ogóle zauważyłam, że jak już z kimś rozmawiałam przez ten cały czas, albo teraz jak, nie wiem, ktoś słuchał tego mojego odcinka z zeszłego tygodnia, gdzie opowiadałam o tym, co się działo, i nagle dostaję wiadomości, gdzie ludzie piszą, o kurczę, słuch, wiesz co, bo ja mam takie niezdefiniowane objawy i to pasuje dokładnie do tego, co ty mówiłaś, plus jeszcze to i to i to. I tak się dzieje przez ostatnie wszystkie miesiące, że jak ja komuś opowiadam, co się rzeczywiście działo, że mam tą tężyczkę, że w taki, a nie inny sposób ona się u mnie manifestowała, to okazuje się, że właśnie znowu bardzo dużo kobiet ma podobne spostrzeżenia. I to są właśnie też takie kobiety, które mają takie bardzo aktywne style życia, które od dłuższego czasu czują się gorzej, mają taki obniżony poziom energii, takie jakieś momenty, powiedziałabym, wręcz zasłabnięcia, jakieś właśnie dziwne mrowienia i tak dalej. I okazuje się tutaj, że jak się mówi o tych symptomach, które o tej tężyczce mogą świadczyć, to one są, brzmią często strasznie, ale są też chyba dosyć charakterystyczne, prawda?
To prawda.
Bo jakie one są? Znaczy, jakbyśmy mogły o konkretach powiedzieć, jakie są takie częste objawy tężyczki?
Najczęstsze, no, zaczęłam wtedy chyba jeszcze całkiem niedawno mówić o tym drżeniu powieki, tak? Mhm, to jest jednak również objaw tężyczki, dość częsty. Aczkolwiek może jeszcze nie tężyczki, ale niedoboru magnezu, tak? Jednakże to, co jest najczęstsze w tężyczce, a paradoksalnie uspokaja neurologa, to są drętwienia niespecyficzne, mrowienia wokół ust, twarzy, czasami języka, wędrujące jakieś drętwienia o różnym tam położeniu na ciele, więc często to są takie nieusystematyzowane, one mogą się powtarzać cyklicznie, tak? Znowu pojawiać się w tym samym miejscu, ale to nie jest tak, że zawsze albo stale drętwieje, mrowieje nam jedna część ciała, czy też jedna ręka, one są po prostu o zmiennej lokalizacji, często nawracające oczywiście, ale raz prawa ręka, raz lewa ręka, raz wokół lewego kącika ust, później przechodzi na prawą, więc można powiedzieć, że czujemy jakby takie, może nie robaczki, ale prawie, że tak jest, jakby tak, była taka nadwrażliwość sensoryczna. Tak?
Ja mam wrażenie, że to są takie pajączki bardziej.
No właśnie, także niektórzy pacjenci no, mają wrażenie, że coś im się tam przysuwa pod skórą, no, co oczywiście zawsze im sugeruje, czyli ten objaw im sugeruje, że może należy poszukać przyczyny właśnie w zaburzeniach pracy mięśni i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście neurolog w gabinecie i to jest w stanie sprawdzić i dlatego uważam, że jeżeli ktokolwiek ma takie objawy, takie dolegliwości, to nie szukajmy w internecie. Po prostu zgłośmy się do neurologa, nie podnośmy sobie jeszcze tego progu stresu, bo proszę mi wierzyć, no, nie znalazłam jeszcze nigdy dobrej odpowiedzi na moje wątpliwości medyczne w takich ogólnodostępnych stronach internetowych. To trzeba wiedzieć też, gdzie szukać.
Tak, czego w ogóle.
Tak, nie? I czego. Więc dlatego uważam, że to jeszcze podnosi stres, zwiększa objawy, rozszerza elementy tężyczkowe. Później właśnie różne kurcze, wyginanie palców, czasami to są bóle w klatce piersiowej, trudności w złapaniu oddechu, uczucie takiego ścisku w gardle. Więc tego może być bardzo dużo. Zawroty głowy, no i cały czas to zmęczenie, które można przypasować do każdej prawie choroby neurologicznej, która no, oczywiście już brzmi groźniej niż po prostu zwykła tężyczka. Więc
ja jeszcze chciałabym od siebie dodać jakieś takie symptomy, o których właśnie ja słuchałam w webinarze i też rzeczywiście u siebie je potem, czy nawet wcześniej odkryłam, nie wiem na ile one są popularne w tym, co pacjenci pani raportują, ale jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, to było właśnie jedna babeczka na YouTubie mówiła, że ona wiedziała, że idzie prosto, ale miała wrażenie, że tak nie do końca, że tak jakby właśnie traciła trochę równowagę i na przykład ja mam wtedy takie pierwsze myślenie, że kurczę, coś z błędnikiem, a jednak nie do końca. To są jakieś takie właśnie dziwne sensacje na zasadzie, jakby się chodziło po jakimś wielkim balonie. Albo mi właśnie miałam taki brak czucia na opuszkach palców, ale tutaj pani mówiła o jakichś takich różnych mrowieniach i tak dalej. Też pamiętam, że ta kobieta na tym YouTubie w ogóle mówiła, że ona już przeszła przez tyle lekarzy, próbując do tej diagnozy tężyczki dojść, bo ona na przykład też miała bardzo duże chyba problemy z jelitami. I właśnie miała te parestezje, to są te uczucia, tak? Zimne i gorące to były właśnie hardkorowe. I też moja koleżanka, która z tężyczką się zmagała rok temu, zresztą właśnie studiuje, czy kończy studiować medycynę, była na sali operacyjnej i oglądała operację i po prostu zemdlała. I wtedy został jej zlecony szereg badań, w tym EMG i okazało się, że ta tężyczka jest, bo to chyba też jest często takie aż zasłabnięcia, prawda?
No tak, może to prowadzić.
Okej. No właśnie, więc słuchajcie, jeżeli czujecie się cały czas jesteście tacy zmęczeni i po prostu macie wrażenie, że coś jest nie tak, a wszystkie badania wychodzą wam paradoksalnie dobrze, a lekarze też być może, bo nie chciałabym to oczywiście nikomu umniejszać, ale też troszeczkę spotykam się jednak sama z tym, że jeżeli idę do takiego lekarza pierwszego kontaktu, tak, czy domowego, czy jak to się zwie w tym momencie,
rodzinnego,
o tak, i mówię, co mi jest, no to zazwyczaj oni, no niestety często to zbywają na zasadzie, nie potrafią tego do niczego przyporządkować, więc ani nie dadzą dalej skierowania, ani jakby nie przypiszą tego niczemu konkretnemu, tylko każą na przykład odpocząć, nie? I wiadomo, że są tacy lekarze i są tacy lekarze, ale wydaje mi się, że w przypadku właśnie też tężyczki to, co gdzieś tam też słyszę i czytam, bo też na Facebooku w ogóle dołączyłam do takiej grupy tężyczka wykrzyknik czy jakoś tak.
Nie wiedziałam, czy taka jest.
Ale ona jest ogromna, tam się codziennie pojawia tyle postów. Okazuje się, że tak dużo ludzi ma z tym do czynienia i rzeczywiście no trochę panikuje, kiedy o tym się dowiaduje, no bo to jest trudny temat, jeżeli jest mało informacji dostępnych właśnie od innych ludzi, którzy się z tym zmagają, jeżeli to jest taki niespecyficzny zestaw objawów. I tam jest bardzo duża aktywność i powiem szczerze, że jakoś w taki dziwny sposób też ta grupa mnie uspokaja, bo jak ja widziałam, że ja nie jestem z tym sama, to jakoś tak poczułam się z tym raźniej, że to nie jest jednak takie urojone w pewnym sensie, no nie? I że jest z tego jakieś wyjście. Ale właśnie to tam też często są takie posty na zasadzie, że tak się tułają od lekarza do lekarza, zanim trafią do tego neurologa, że to było takie zbywane, że było im mówione, że oni sobie to wymyślili, że nic im nie jest, bo przecież badania wychodzą dobrze, że na przykład, nie wiem, boli ich żołądek, a żołądek jest czysty i byli już 3-4 razy u gastroenterologa, a okazuje się, że właśnie może wizyta u neurologa by tak naprawdę w tym wszystkim wystarczyła. No nie?
Paradoksalnie tak.
Tak, więc nie poddawajcie się i szukajcie. Z drugiej strony właśnie mamy chyba, nie wiem, czy to jest najczęstszy problem, z którym ludzie się tak neurologicznie zmagają, ale na przykład migrena.
No tak.
To jest takie bardzo popularne, prawda, że dużo osób w ogóle, mam też wrażenie, trochę nadużywa słowa migrena, tak samo jak słowa depresja. No nie, że czujemy się trochę gorzej, o Jezu, mam depresję i tak samo boli mnie głowa, Jezu, ale mam migrenę. Mhm. Więc może powiedzmy, czym jest migrena?
No tak, więc tu się zgodzę, że migrena jest często jak gdyby nadużywanym terminem. No i paradoksalnie też niestety częściej dotyczy kobiet, to ja nad tym ubolewam, ale większość jednak... kobiet boryka się z migreną, a to jest bardzo charakterystyczny ból głowy i jak już mniej więcej prześledzimy, jak ona wygląda, to myślę, że trudno jest później każdy inny ból głowy pomylić z migreną, bo przede wszystkim raz, że jest to ból napadowy, tak? Czyli w związku z powyższym, tak jak tutaj, tak? W migrenie skojarzonej w Pani przypadku.
Przepraszam, co to znaczy migrena skojarzona?
A, no tak, migrena, to może zacznę najpierw od samej migreny, ale chciałam powiedzieć, że jest objawem napadowym, czyli może wpływać czasami na zapis EEG. Mieliśmy taki tutaj, prawda? Tak, tak, tak. Więc problem. Więc to jednakże jest to ból, który występuje sporadycznie. Paradoksalnie, znaczy najważniejsze jest to, że jest bólem pierwotnym, czyli nie jest związane z jakimś wtórnym uszkodzeniem mózgu, nie jest bólem groźnym, niepokojącym. Wiemy, że jest bólem mało przyjemnym, a wręcz no, można powiedzieć, że czasami wyłączającym życia daną osobę, ale nie groźnym, nie dającym zagrożenia życia, tak?
Okay.
Więc to jest ważne, tak? Może być, i to bardzo często też obserwujemy, występować rodzinnie, tak? Mm. Jeżeli na przykład mama choruje na migrenę, jest duże prawdopodobieństwo, że córka też tą migrenę będzie mogła mieć, bo tej linii żeńskiej ta jak gdyby taka tendencja dziedziczenia jest bardziej zauważalna. Jest to ból, który najczęściej jest bólem połowiczym, tak? Czyli albo lewa, albo prawa strona, często z zagałką oczną, powoli, podstępnie się rozwija. Może nie powoli, ale na początku jest bólem o niewielkim natężeniu, potrafi narastać coraz bardziej, jest intensywny, impulsywny, pulsujący, aktywuje się w trakcie ruchu, pojawia się nadwrażliwość na światło, na dźwięk, jego intensywność czasami prowokuje do wymiotów. Może trwać do 3 dni. Tak? Czyli sam napad może być nawet obejmować 72 godziny. No i zadaniem neurologa jest oczywiście w zależności od tego, jak często migrena występuje w ciągu miesiąca, albo leczenie jej doraźne, czyli dobranie takiego leku, który spowoduje, że ból ustąpi w ciągu kilku minut, czy też do pół godziny i nie nawróci. Albo jeżeli bólów jest więcej niż na przykład 4, wówczas dobierane są takie terapie profilaktyczne, czyli które trwają już czasami kilka miesięcy, ale mają za zadanie może nie wyleczyć z migreny, bo takiej możliwości nie mamy, ale zdecydowanie zmniejszyć jej występowanie i zmniejszyć wpływ na nasze funkcjonowanie i czy zawodowe, czy też ogólne. Tak,
no taki ogólny, znaczy moja mama jest akurat właśnie migrenowa i już bardzo długo żadnej nie miała, ale pamiętam na przykład jako dziecko, jak po prostu była prowadzona do szpitala przez moją babcię, bo nie była w stanie się sama na nogach trzymać, tak? Albo jak właśnie miała takie okresy, że ten ból po prostu przez jakiś czas bardzo często nawracał zanim się wyciszył, no i to ogromnie wpływało na jakość jej życia w tamtym czasie.
Tak, w ogóle uważa się, że migrena jest, nie wiem, czy być może teraz drugą, jeśli chodzi o częstotliwość takiego nieobecności w pracy, tak, jednostką chorobową.
Więc, a co jest pierwszym powodem?
No właśnie nie pamiętam, więc tutaj nie będę wymyślać, ale migrena...
Jest ciekawa.
No właśnie, migrena jak mnie skupiła jak gdyby moją uwagę, że jest tak bardzo dużym problemem społecznym, tak, i może dlatego też no jest to jedna z takich dziedzin w neurologii, gdzie bardzo dużo się dzieje, jest bardzo nowych, ciekawych metod leczenia. Mówię już o tej migrenie, która jest może bardziej zaawansowana, występuje częściej. I ja no, lubię uzyskiwać dobre efekty, nie ukrywam. I jak widzę pacjentkę, którą widziałam na przykład, zresztą niedawno miałam takie spotkanie, spotkałyśmy się w sierpniu i pamiętam, pani była załamana i nie od razu jest tak, że terapia działa cudownie, albo nie od razu jest tak, że dana terapia, którą wybieramy, będzie skuteczna, więc niejednokrotnie one wymagają zmiany. I pamiętam, kiedy w sierpniu zadecydowałyśmy, że jednak dołączamy jeszcze inne leki, a tydzień temu przyszła do mnie pacjentka uśmiechnięta i mówi, że już praktycznie wreszcie żyje i mam migrenę raz w miesiącu, a nie kilka razy w tygodniu, więc no to jest naprawdę to, co daje mi właśnie ten wiatr w żagle i sprawia, że lubię to, co robię, bo widzę.
Ja chyba mam dla pani kilka pacjentek do podesłania.
No bardzo proszę, więc fajnie jest, jak można właśnie komuś pomóc. A wracając do migreny skojarzonej, bo migrena oczywiście może być migreną taką prostą, bez żadnej aury tak zwanej, ale klasycznie występuje z aurą wzrokową, to są takie
śmigotanie.
Tak, migoczki, takie mroczki, znaczy może nie mroczki, ale takie błyski, jakieś różne zygzaki w polu widzenia, które mniej więcej utrzymują się pół godziny, po czym właśnie pojawia się ten ból głowy. Ale w migrenach bardziej zaawansowanych, mówimy o skojarzonych, mogą wystąpić objawy takie pseudoudarowe, tak? Czyli zaburzenia mowy, osłabienia kończyn, czy też drętwienia. Trochę tak. Znaczy to na pewno
trochę
tak.
Bardzo tak.
Trochę bardzo tak. Więc jest to już migrena właśnie taka, która no, jest powikłana o te wszystkie objawy i ona mimo wszystko, pomimo tego, że uważamy, że migrena jest bólem łagodnym, nie dającym tutaj jak gdyby obciążeń, taki rodzaj migreny powinien być właśnie, to żeśmy rozmawiały, zdiagnozowany dodatkowo tą rezonans z opcją naczyniową, tak, żeby przynajmniej tutaj takie badanie.
No i tutaj mam pytanie, bo powiedziała pani coś w sumie bardzo takiego uspokajającego na początku wątku o migrenie, bo powiedziała pani, że to jest niegroźne. Tak. Jakkolwiek by to nie bolało, jakkolwiek to jest niepokojące, to jest niegroźne. Czy jeżeli mówimy o takim właśnie ataku migreny skojarzonej, gdzie mówimy o tym, że to bardzo przypomina udar, czy to nadal jest niegroźne?
No właśnie, więc tutaj dużo zależy od tego, jak często, znaczy jak długo trwają te objawy, tak? Czyli mówię o objawach aury, tak?
Czyli ten napad tak naprawdę.
Trochę tak, okay. Tak, tak. Dokładnie chodzi o napad, czyli jeżeli on trwa dłużej niż te pół godziny, ewentualnie całość dłużej niż godzinę, tak? No bo to jest często tak, że jeden objaw się pojawia, drugi zastępuje
się.
Tak, one, tak, to jest często jak gdyby, jest jak gdyby taką, idzie jak domino, tak? Więc jeżeli te objawy się wydłużają, to rzeczywiście jest to taki moment, że należy zareagować trochę inaczej, czyli nie przeczekać, bo to pewnie jest po prostu to, co już znam, tylko jednak zgłosić się na SOR, ponieważ w takiej migrenie nigdy nie wiemy, czy jest to stan właśnie związany z udarem. Jeżeli się właśnie ten objaw, te momenty aury wydłużają.
Ale to wtedy mówimy o tym, że aura jest w stanie spowodować udar, czy aura może towarzyszyć udarowi?
Tak, to drugie.
Aha. A, okej. Okay.
Okay. Czyli może być to po prostu nie objaw aury, migreny, tylko udar. Więc tutaj chodzi o zróżnicowanie, o ten czas. Tak? Okay. Czyli wszystko, co na przykład dotyczyłoby pani, gdyby taka sytuacja się powtórzyła i nagle trwa zdecydowanie dłużej niż ten moment wtedy, bo to była kwestia chyba wtedy, z tego co
tak
pamiętam,
pół godziny. Więcej,
więc można powiedzieć, że to jest dokładnie tak.
I rzeczywiście
jak...
ból głowy zaczął tak. Następować po tym.
Tak, więc to jest dokładnie klasycznie, jak to wygląda właśnie w migrenie. Ale jeżeli cokolwiek się wydłuża, jest innym, jak gdyby w innym procesie, tak? Innym procesem, czy też pojawiają się jeszcze inne dolegliwości, których wtedy nie było, ba, nie ma bólu głowy charakterystycznego dla migreny, no to wszystko, co idzie poza ramy pewnych takich wytycznych, no wymaga takiej diagnostyki, więc wtedy uczulam. Aczkolwiek To nie jest tak, oczywiście, że nie chcę tutaj wprowadzać w jakiś niepokój i stres.
Nie, nie, nie. Ja jestem na antydepresantach, mnie nic nie rusza. Więc,
ale no oczywiście nie byłabym sobą, gdybym po prostu pewna tutaj jak gdyby takie zastrzeżenie co do tej migreny skojarzonej nie przekazała.
Ale tu mam jeszcze jedną myśl, bo wydaje mi się, że pani coś takiego do mnie powiedziała na którejś z naszych konsultacji, że gdzieś tam, chyba że to gdzieś przeczytałam, więc nie wiem, zaraz mnie pani pewnie poprawi, że można właśnie mieć ten atak migreny, ale niekoniecznie odczuwać ból głowy, że na przykład to może być tylko aura.
Może być, tak. Okay. Może występować migrena, znaczy tylko aura migrenowa bez bólów głowy. Wtedy mówimy, że to jest taki ekwiwalent migreny, tak? Więc, czyli no, nie ma tego po, tak? Mhm. Tego samego
no
bólu.
No to chyba przyjemniej.
I tak i nie, bo to zależy od tego, jak ta aura wygląda. Aczkolwiek sporadycznie zdarza się, że najczęściej to dotyczy aury wzrokowej, że właśnie pojawiają się mhm. zaburzenia widzenia, a potem ten ból głowy się nie pojawia. No i tak w takiej sytuacji trzeba przeczekać po prostu samą aurę, bo nie mamy leków, które wpływają na przebieg aury. Możemy modyfikować tylko bóle głowy.
Okej. Okay. Wie pani co, bo ja w sumie miałam jeszcze jakby pytania o jakieś tam kilka kolejnych różnych zespołów i co się może dziać, ale nagrywamy już ponad godzinę, więc myślę, że musimy się troszeczkę spiąć i tak sobie myślę, że gdyby nasi słuchacze mieli jakieś pytania konkretnie do jakichś symptomów, objawów, to mogą się zawsze z panią skontaktować, ewentualnie zawsze możemy nagrać kolejny odcinek, a jeżeli bardzo będziecie chcieli, to może doktor Kasia zgodzi się zrobić swój własny podcast, kto wie?
Nie, to jest mój pierwszy, pewnie i ostatni raz, więc...
Świetnie pani idzie. Więc może sobie to tak podsumujemy, bo tak właściwie a propos migreny właśnie nasuwało mi się takie pytanie, że okej, czyli na przykład załóżmy, że nie ma tego obciążenia, tak? Jak gdyby nie mamy tej migreny, no bo ja w zasadzie też nigdy wcześniej tej migreny nie miałam. Nie miałam nawet jakichś takich objawów aura, ani nic w tym stylu. Tak. Więc pytanie, co ją spowodowało? Ale z drugiej strony to jest też pytanie, które możemy przypisać tężyczce, zaburzeniom snu i tak jakby ogólnie wszelkim jakimś takim różnym zaburzeniom neurologicznym lub mm-hmm. neurologiczno-psychiatrycznym, które się pojawiają.
No tak, ale przerwę trochę. Trochę mm-hmm. takim punktem kulminacyjnym cały czas jest ten stres, tak?
Tak, tylko właśnie może doprecyzuję to pytanie mm-hmm. w takim razie. Chciałabym, nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zrobić, tak? O wspólnych siłach, ale żebyśmy doszły do takiego, żebyśmy określiły, w jakim punkcie jesteśmy zagrożeni tym, że to wystąpi, bo u mnie jak gdyby, ja gdzieś tam sobie to wiadomo analizowałam, mm-hmm. ale to jestem ja z moim małym Excelem, tak, gdzie ja sobie wiem, co się działo, ja jestem w stanie mniej więcej wskazać jakby punkt w czasoprzestrzeni, kiedy ja się przeciążyłam bardzo i potem już to wszystko szło w dół. Wiadomo, że nie każdy, nie wiem, być może jest tak introspektywny jak ja, albo nie każdy aż się tak na tym skupia jak ja, bo gdzieś tam może też jestem bardziej wyczulona. I tak w sensie takie, nie wiem, czy to ma sens, jakieś takie interesujące, to chyba, przepraszam, to mój telefon tutaj wibruje. Myślę sobie trochę o takich właśnie protipach, jakby to można było uogólnić, że jak ocenić, że jeszcze jesteśmy w tej granicy normy funkcjonowania, a kiedy mhm. właśnie my przesadzamy i ten stres staje się być groźnym. Staje się groźnym.
No tak, ale to rzeczywiście nie jest takie proste i wydaje mi się, że trudno jest znaleźć taką jak gdyby... Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, takie wytyczne właśnie, kiedy już ta czerwona lampka powinna nam się zapalić, czy też nie, bo cały czas podkreślam, że to jest bardzo indywidualna nasza też wrażliwość na stres. Dla jednych ten stres wcale nie musi trwać długo i już się dzieje źle, a inne osoby potrafią trwać w takiej niekorzystnej sytuacji przez wiele lat i dopiero pojawiają się dolegliwości, więc ale jakie? No to... Na pewno jest to pewien taki, znaczy tężyczkę bardzo łatwo rozpoznać, tak? Czyli to są wszystkie wrażenia takie czuciowe, niespecyficzne, powodujące, że powtarzalne, tak? Gdzie czujemy, że im bardziej się stresujemy, im bardziej jakieś emocje nam się tutaj jak gdyby pojawiają, tym te dolegliwości pojawiają się częściej. Mhm. No migrena, jeżeli występuje właśnie pierwszorazowo, tak jak tutaj, no to to jest to oczywiście taki element, który wymaga na pewno próby znalezienia przyczyny. Być może tutaj, no cały czas nie chcę, żeby zabrzmiało to głupio, że u wszystkich pacjentów rozpoznaje stres, ale oczywiście tutaj ten stres, same żeśmy stwierdziły, że miał miejsce. Ważna jest też woda, nawodnienie, rytm dobowy, dieta w migrenie, przerażające, jak ma bardzo dużą ważność, wagę, więc... Ale w każdej sytuacji, kiedy już mam pacjenta w gabinecie, trudno mi jest znaleźć moment, kiedy już przekroczył tą granicę, tak? Kiedy to był ten moment, gdzie on już powinien właśnie szukać porady lekarza, a nie próbować sobie radzić z tym sam. Więc to, co mogę ewentualnie poradzić, no to jednak cały czas starać się jak najmniej, jeszcze jak najbardziej niwelować te skutki stresu, czyli szukać sobie tak zwanej odskoczni, tak? Czyli dbać o siebie w takim ogólnym może sensie tego zrozumienia, ale...
Zapisać się do Jimmy Moore.
Zapisać się do Jimmy Moore, jak najbardziej. Być w świetnej formie fizycznej. Uważam, że dobra forma fizyczna też nam jak gdyby utwierdza, że psychika za nią podąży, tak? Mhm. Więc oczywiście nie mogę powiedzieć, że wszystko jesteśmy w stanie ruchem załatwić i rozwiązać.
Nie, ale że dużo.
Ale tak, ja też uważam, że dużo. Ja mam na przykład też takie obserwacje wśród takich moich młodszych pacjentów, tym mówię te 15-16 lat plus, gdzie jak zapytałam, jakie uprawiają sporty, no to nie mają na to czasu. A kiedy spotkaliśmy się 2 miesiące później i okazało się, że jednak ta piłka nożna gdzieś tam ten swój czas znalazła, właśnie u tej osoby się pojawił ten element sportu, to jest całkiem inna rozmowa, więc dlatego i uważam, że czyli trzeba tak dbać o tak zwaną higienę życia, tak? I jeżeli nie jesteśmy w stanie wpłynąć na nasz stres, nie zawsze jesteśmy w stanie ograniczyć swoją tam pracę, godziny pracy, bo mamy takie zobowiązania inaczej, a nie inaczej, no to po prostu należy dla siebie znaleźć te 3 godziny na przykład w tygodniu, żeby wyjść z domu, zostawić telefon nawet w domu i mieć ten czas tylko i wyłącznie dla siebie, albo pójść na jogę, albo pójść na jakiś jeszcze inny trening, albo nawet porozmawiać z dobrym psychoterapeutą, zostawić dzieci pod opieką męża, bo to najczęściej dotyczy kobiet, i po prostu mieć ten czas dla siebie. Nie zawsze to wystarczy wyjście do kosmetyczki czy do fryzjerki, tak? Zmienić swój wygląd, ale chodzi o to, żeby to była jak gdyby taki proces, który jest powtarzalny i który wprowadza nas w pewne jakieś takie schematy, z których później trudno wyjść, bo one są tylko i wyłącznie skuteczne. Czyli dlatego tak podkreślam, że najlepszym elementem jest właśnie regularny wysiłek fizyczny, ćwiczenia.
Myślę sobie, tak naszła mnie taka myśl, że w sumie moje pytanie było trochę nie fair, ale doszłam do tego w trakcie tego, jak pani mówiła, bo tak pomyślałam, że kurczę, przecież gdybyśmy tak świetnie przewidywali ten moment, kiedy się przeciążamy, to byśmy w ogóle u pani nie lądowały, prawda? Już wiadomo, że jako osoba taka holistyczna, jaką pani jest, no to zależy pani na tym, żeby w przyszłości już do tych sytuacji nie doprowadzać, ale z drugiej strony w momencie, kiedy ja już ląduję u pani na fotelu, to troszeczkę chyba też nie ma co aż tak na czynniki pierwsze rozkładać, co, gdzie, kiedy i dlaczego, bo na tym ja się mogę w przyszłości skupiać z moim terapeutą, żeby to on mi powiedział,
tak
Suzana,
jest.
Przesadzasz na przykład, tak? A jednak tutaj musimy się troszeczkę skupić na tym, okej, jakie ewentualnie były przyczyny, które pomagają nam w diagnozie i potem co możemy zrobić teraz, żeby było lepiej.
Słusznie.
Także też, autorefleksja na najwyższym poziomie.
Trochę się wytłumaczę, to nie jest tak, że ja już znam odpowiedź na poprzednie pytanie i nie chcę powiedzieć, bo właśnie muszę mieć pacjenta w gabinecie. Nie. Więc gdybym miała ten złoty środek, jak zareagować w miarę wcześniej, żeby nie doprowadzić do tych wszystkich objawów związanych z wpływem permanentnego stresu, to na pewno bym przekazała, ale po prostu nikt z nas tego tak naprawdę nie wie.
Za to byłby pokojowy Nobel.
O! Medyczny.
Znaczy, medyczny to swoją drogą, ale wydaje mi się, że też pokojowy, bo świat byłby naprawdę dużo lepszym miejscem. Tak samo jak moja mama się śmieje, że mój cocker spaniel, którego kupiłam sobie z okazji diagnozy padaczki, której jednak nie mam, on mógłby wprowadzić pokój na świecie, bo wszyscy się nagle uśmiechają, jak go widzą.
No cudownie.
Także myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Chciałabym tylko wspomnieć, że jeżeli ktoś z Was chciałby się umówić na taką konsultację neurologiczną, to ja nie wiem, czy doktor Kasia może tutaj się autopromować, ale ja mogę ją promować. Ja jestem bardzo zadowolona, zresztą słyszycie, jak się czuję teraz, jeżeli trochę dłużej mnie obserwujecie albo widzieliście, co się latem działo, to myślę, że ta różnica jest znaczna i tylko właśnie z całego serca mogę Wam tutaj doktor Kasię polecić, inaczej też bym jej nie zapraszała do podcastu.
Dziękuję bardzo.
Nie ma za co. Chyba najłatwiej Panią znaleźć na Znany Lekarz, prawda, gdyby była taka potrzeba?
To prawda.
Katarzyna Puzon-Szczotka, ciężko zapomnieć takie imię. Więc jeżeli macie taką potrzebę, to się umawiajcie. Nie wiem, czy ma Pani jakieś social media, na których można się do Pani zwrócić tak z pytaniami a propos odcinka?
Najczęściej to jest po prostu zwykły adres mailowy. Jestem trochę mało postępowa, więc mogę po prostu podyktować adres mailowy, bądź też...
To wsadzę do opisu odcinka. Tak, może tak najlepiej. Będzie najlepiej. Mhm. Tak.
Więc,
super. Tylko piszcie same miłe rzeczy. No nic, to w takim razie Pani Kasiu, ja bardzo dziękuję. Bardzo miło było się spotkać na żywo, no bo zawsze miałyśmy te konsultacje online. Mam nadzieję, że jest Pani zadowolona z odcinka, bo
tak,
ja bardzo.
Dziękuję bardzo.
Czyli trema zeszła.
No tak, tak. Chociaż cały czas czuję taki, takie podenerwowanie. Tak,
ten pozytywny stres.
Pewnie jutro bym to zrobiła lepiej.
Okej, ale to w takim razie to znaczy, że to nie był Pani ostatni podcast, tylko jeszcze się będziemy widzieć.
Zaprzeczyłam sama sobie.
Może musimy zrobić tak, jak jest na przykład, albo był ten program Opry w Stanach Zjednoczonych, The Oprah Show, czy tam Oprah Winfrey. Mm-hmm. Ona przecież miała doktora Phila raz na jakiś czas i potem doktor Phil dostał swój własny show, to może będzie doktor Kasia. Stałaby walczyni The Self-Love Edit Podcast, będziemy tutaj rozmawiać o zdrowiu.
Kto wie?
Może. Słuchajcie, dziękuję, jeżeli z nami wytrwaliście do końca. Dziękuję również Pani i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
W środę.